Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
Tak, gościem Polka Wnet, Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle, panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
O 10:00 Sejmy, jak będzie wyglądać początek kolejnego posiedzenia Sejmu?
A nie wiem, co tam jest zaplanowane. Chyba głosowanie w sprawie składu w komisjach, kolejne punkty posiedzenia, więc chyba jakoś normalnie.
Normalnie? Nie będzie żadnej przemowy, żadnego odniesienia się do wyjścia z więzienia dwóch posłów?
Zapewne
polityków.
Jakiś wniosek formalny w sprawach bieżących będzie. Standardy w Sejmie, zawsze jest jakiś wniosek formalny, jakiś wniosek przeciwny, więc tak to pewnie będzie się toczyło dzisiaj od godziny 10:00.
Gościem po godzinie 7:00 był Maciej Wąsik, który nie zdradzał, gdzie się uda dzisiejszego poranka, jak kiedy wyszedł z naszego studia, czy pojedzie do Sejmu, czy pojedzie gdzieś indziej. Pana posadzeniem powinien udać się na ulicę Wiejską obydwu polityków, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.
Proszę państwa, dzisiaj jest posiedzenie Sejmu od godziny 10:00. Posłowie nie tylko mają prawo, ale obowiązek wykonywać swój mandat poselski, którego udzielili im wyborcy. 15 października. Maciek Wąsik i Mariusz Kamiński są pełnoprawnymi posłami, co stwierdził Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. A jak słyszę wczoraj, Państwa Komisja Wyborcza dopytuje pana Szymona Hołowni, na jakiej podstawie mają faktycznie i prawnej miałaby być wszczęta procedura objęcia mandatu przez innych ludzi, skoro posłami są Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. Powtarzam, to jest obowiązek wykonywania mandatu, a nie tylko prawo.
Ale to się uchyla od tego obowiązku, czy będą go dzisiaj spełniać?
Nie wiem tego. To wszystko zależy od tych dwóch panów. To oni o tym decydują. To, powtarzam, są pełnoprawnymi posłami. Dzisiaj jest posiedzenie Sejmu.
Prasa spekuluje, prasa pisze, różne scenariusze analizuje. Także takie, że wy wprowadzicie to trochę siłowo w grupie, że się uformuje grupa, taka chorągiew posłów Prawa i Sprawiedliwości i wyjdzie hurmem na salę sejmową.
Ale słyszy pan redaktor, o czym pan mówi. Znaczy, siłowo wprowadzać pełnoprawnych posłów do Sejmu to już jest nie Białoruś, tylko Związek Radziecki.
A czy tak będzie, czy nie będzie, panie pośle?
Panowie mają pełne prawo uczestniczyć w obradach Sejmu, a nawet obowiązek wykonywania mandatu, którego udzielili im wyborcy. W tym Mariusz Kamiński jest posłem z Lubelszczyzny. 44 tysiące osób głosowało na niego. Naprawdę wielu posłów Lewicy ma dużo mniejszy wynik i dużo mniejsze poparcie w tych wyborach niż Mariusz Kamiński. Dlaczego miałby nie brać udziału w posiedzeniu Sejmu? Tym następnym, kolejnych.
A jak wy oceniacie całą sytuację z ułaskawieniem, z uwięzieniem?
No ale jesteśmy, szanowni państwo, dzisiaj całkowicie poza systemem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja dzisiaj przestała obowiązywać. Przestała obowiązywać dla rządzących. Rządzący nie przestrzegają konstytucji, mimo że pan Bodnar tam trzyma, widziałem taki obrazek z napisem konstytucja.
Tak, ale obrazek z napisem krzyża, konstytucja.
Obrazki z napisem konstytucja to mieli też i w PRL-u. Też była konstytucja, prawda, jakaś tam różnie stosowana. Więc dzisiaj nie mamy już, jeśli chodzi o rządzących, państwa, w którym przestrzega się konstytucji, a można jej przestrzegać, wtedy wszystko wróci do normy. Czy to wróci do normy? Pytanie, kiedy nastąpi otrzeźwienie Tusków, Hołowni i reszty.
Jak na razie tego nie widać. Wczoraj na konferencji prasowej to był pierwszy temat. Marszałek Hołownia powiedział, to nie są posłowie. Nawet zwrócę się do Prezydium Sejmu i wczoraj, jak powiedział Krzysztof Bosak, Prezydium Sejmu taką zgodę wyraziło, aby nie wydawać im jednorazowych kart wstępu, żeby w ogóle ich nie wpuszczać za szlaban.
Powtarzam,
sejmowy.
SSSR. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich tak funkcjonował.
To jest skrót, który, jak rozumiem, to jeżeli mamy związek, to wy też jesteście Związek Republik Sowieckich czy Radzieckich, mówiąc po polsku, to wy też jesteście zwolnieni z obowiązania, z przestrzegania prawa, czy nie?
Nie, my przestrzegamy prawa i my nawołujemy do przestrzegania prawa i robimy to w sposób zgodny z prawem. Śmieszne są, wiecie państwo, te zapowiedzi marszałka Hołowni i innych, zresztą widać to w Sejmie, jakąś mobilizację służb, Straży Marszałkowskiej. Tak jakby oni sądzili po sobie. Oni rzeczywiście, kiedy robili Ciamajdan, to coś takiego próbowali zrobić.
A będzie Ciamajdan? Będzie
nie,
okupacja sali?
Panie redaktorze, mówiliśmy to już 11 stycznia. Przyjechało do Warszawy 300 tysięcy osób. Czy były jakieś burdy? Czy były jakieś wulgaryzmy? Czy były jakieś plucie na policjantów? Czy były jakieś wyzwiska? Nie. Bo my jesteśmy innymi ludźmi niż oni. Oni robią Ciamajdany. Oni działają niezgodnie z prawem. Oni łamią przepisy prawa. Oni są wulgarni. Oni na kłamstwie opierają swoją siłę. My zupełnie inaczej. Na prawdzie, no dobrze, i na prawie.
To jeżeli jest tak, że macie, jesteście przekonani, że macie prawo i prawdę za sobą, no to jak rozumiem, dzisiaj o 10 rano normalnie posłowie wchodzą na Sejm.
O 10 tak. Zaczynamy posiedzenie
tak
Sejmu.
Tak jest i normalnie
jeśli tylko siły im pozwolą po tych kilkunastu dniach głodówki w przytułach starych i w Radomiu, co jest na pewno wyczerpujące, to jeśli tylko przyjdą, to mają pełne prawo wejścia na salę posiedzeń Sejmu i głosowania, i zabierania głosu.
No, jeżeli marszałek im to uniemożliwi, to jaka będzie wasza reakcja?
To będzie łamał prawo i to będziemy robić wszystko, co w granicach prawa jest możliwe, żeby to udowodnić, wykazać, a w pewnym momencie, prędzej czy później, konsekwencje będą wyciągane.
A może jest tak, że wygracie do melodii, którą wam napisał Donald Tusk przy albo razem, albo przy użyciu Szymona Hołowni, nie wiem, jakie tam są relacje do końca między marszałkiem a premierem, żeby was do narażnika zepchnąć. Teraz wy się kłócicie o dwóch posłów, dla części skompromitowanych, dla części krystalicznie czystych, zajmujecie się sami sobą, a oni robią dobre rzeczy dla ludzi.
A jaka jest alternatywa? Mamy czołgi wyciągnąć? Nie mamy. Mamy łamać przepisy prawa? Nie, bo dlatego, że my jesteśmy zupełnie, tak jak powiedziałem, my działamy zgodnie z prawem.
A możecie uznać, dobrze, jest wyrok prawomocny, posłowie są skazani, wycofujemy się i zajmujemy się atomem, CPK albo innym tematem.
Szanowni Państwo, zajmujemy się również atomem, CPK i wszystkimi innymi tematami, również na tym posiedzeniu Sejmu, natomiast równolegle zajmujemy się również tymi sprawami fundamentalnymi dla ustroju państwa. Powtarzam, konstytucja jest konstytucją, Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w obydwu przypadkach stwierdził, że nie ma podstaw pan marszałek Hołownia do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Zrobił to w sposób bardzo skrupulatny i opisał to w swoim uzasadnieniu do tego stopnia, że również Państwowa Komisja Wyborcza pyta pana Hołownię, powtarzam raz jeszcze, wczoraj Państwowa Komisja Wyborcza wystosowała pismo do pana Hołowni, pytając, na jakiej podstawie prawnej i faktycznej pan chce obsadzać kolejne mandaty, skoro są orzeczenia Sądu Najwyższego.
Odpowiedzi jeszcze nie miał Sylwester Marciniak.
Ja mogę pomóc panu Hołowni, nawet bezpłatnie zgłaszam się na Ochotnika jako konstytucjonalista z jakimś stażem. Napiszę mu odpowiedź. Nie wiem, czy będzie go satysfakcjonowała, ale bezpłatnie to zrobię.
Zgłaszał się Przemysław Czarnek, profesor nauk prawnych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywiście teraz opinie prawne są w cenie, bo na ich podstawie różne rzeczy można robić. Wczoraj prokuratura, panie pośle, było wejście, chociaż chyba nie takie siłowe, jak się pierwotnie wydawało. Adam Bodnar chciał po prostu zinwentaryzować gabinety swoich zastępców w prokuraturze generalnej.
W życiu, w historii III Rzeczpospolitej, a nie wiem, czy wcześniej na taką skalę minister sprawiedliwości nie kompromitował się tak jak Adam Bodnar. Wszyscy państwo to widzicie. Co wyprawia ten człowiek, który faktycznie stał się rzeźnikiem praw obywatelskich, jak napisało sieci. I tak to po prostu jest. Był marnym rzecznikiem praw obywatelskich. W zasadzie ujmował się tylko za wąskimi grupami społecznymi. Nie zajmował się tym, czym powinien. Nawet patrząc na tego rzecznika praw obywatelskich, którego mamy dzisiaj, i jego poprzednika, czyli Bodnara, no to mamy zasadniczą różnicę na korzyść obecnego rzecznika. No i niestety ten człowiek został chyba celowo
mimo, że
na
obecny
funkcji.
Rzecznik na przykład mówi, że posłowie nie są posłami.
Ale może mieć swój pogląd, natomiast może mieć swój pogląd, natomiast absolutnie nie zajmuje się sprawami, którymi zajmował się Bodnar. Przypominacie sobie państwo, na czym Bodnar skupił się, jak był rzecznikiem praw obywatelskich? Na walce z uchwałami w obronie rodziny. Kilkadziesiąt samorządów podjęło uchwały, że chcą bronić rodziny, on walczy, zwalczał to w sądach administracyjnych.
Potem wiele wiele tych samorządów potem z tych uchwał się wycofywało, żeby była
pod wpływem szantażu ze strony Unii Europejskiej, która powiedziała, że nie da żadnych środków finansowych dla tych, którzy chronią rodziny. Taka jest Unia Europejska.
Prokuratura Krajowa, Prokuratura Generalna, będą dyżury poselskie także tam, czy nie? Jak to będzie wyglądać?
Nie sądzę.
Będziecie się patrzeć na to, jak ta prokuratura jest przejmowana krok po kroku, metodą salami, inwentaryzacja po inwentaryzacji, pokój po pokoju?
Powtarzam raz jeszcze, będziemy podejmować wszystkie kroki, które są możliwe i są w naszym zasięgu, jeśli chodzi o kroki zgodne z prawem. My nie jesteśmy nimi, my prawa nie łamiemy.
Wczoraj pod siedzibą prokuratury krajowej Jarosław Kaczyński mówił, naszą nadzieją jest prezydent, uważamy, że powinien zwołać Radę Gabinetową i Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent się wywiązuje z tej nadziei, jaką w niej pokłada prezes PiS.
Ja bardzo dziękuję panu prezydentowi za wszystkie działania, które podejmował w ostatnich kilkunastu tygodniach, zaczynając od weta do tej ustawy okołobudżetowej, w której obecna władza, krytykując nas za 2 miliardy złotych dla TVP, dała 3 miliardy złotych dla TVP.
Dała taką możliwość. To nie było wprost
zapisane. Jasne, oczywiście, no, ale
minister
to
finansów podjąć tak albo inaczej. Tak.
I dlatego,
tak to było zapisane.
I dlatego tylko dla takiej możliwości wpisywali 2 zamiast 3 miliardy. No nie ściemniajmy. Później wszystkie działania, które podjął właśnie w sprawie panów Kamińskiego i Wąsika, to są wszystko działania, które są rzeczywiście bardzo daleko idące. Czy można było zrobić coś inaczej? Zawsze można zrobić coś inaczej. Natomiast ja panu prezydentowi dziękuję za tę postawę, którą wykazuje, a przecież jest pod obstrzałem nieprawdopodobnym, jak się czyta. Wczoraj miałem sporo czasu na komisji śledczej, słuchając absurdów ze strony przedstawicieli większości sejmowej. Czytałem troszkę tego, co jest w internecie, więc jest pod obstrzałem nieprawdopodobnym pan prezydent. Panie prezydencie, niech pan się trzyma, jesteśmy z panem.
To jeszcze proszę powiedzieć, że Kaczyński mówił o pewnych sprawach, o których nie chciał powiedzieć. Na pytania też powiedział, gdybym chciał mówić, to bym powiedział, a nie mówił, że nie chce mówić. Pan się domyśla, o co może chodzić.
Pan liczy, że jak pan prezes powiedział, że nie chciał czegoś powiedzieć, to ja teraz panu powiem w Radiu Wnet.
Na to właśnie liczę, panie pośle, że pan...
Nawet gdybym chciał powiedzieć, to nie mogę, bo nie wiem.
Czego oczekuję od prezydenta? Jarosław Kaczyński, a będzie Rada Gabinetowa, jest sens, prezydent powinien rozmawiać z Donaldem Tuskiem tak, jakby był w pełnoprawnym premierem, który nie łamie prawa, bo waszym zdaniem, powiedział pan, mamy w tej chwili Związek Republik Radzieckich. No to no rozmawia tak, tylko, się z premierem, no który tak. taki ustrój wprowadza. Trzeba no być tak. konsekwentnym. Albo
no tak,
tak
tylko,
albo
że
tak.
nikt z nas nie neguje faktu, że rząd Tuska, dzisiaj już rekordowej ilości, tak na marginesie chcę powiedzieć, że jak byłem ministrem edukacji i nauki, to było 7 nas w kierownictwie. Dzisiaj w 2 resortach rozdzielonych jest 13. Podwójna liczba. To kosztuje miliony tylko kierownictwo, żebyście państwo wiedzieli.
To jest największy rząd pod względem składu Rady Ministrów i także wiceministrów, a jeszcze
ale on jest, tego nie kwestionujemy. Jeśli mógłbym coś podpowiedzieć panu prezydentowi, to rzeczywiście korzystanie z tej prerogatywy zwoływania Rady Gabinetowej, bo wtedy pan prezydent ma wszystkich ministrów wokół siebie i to on prowadzi te obrady i to on może stawiać pod ścianą wszystkich tych ministrów od Bodnara przez Sienkiewicza i innych pod ścianą. Pan premier nie ma tutaj nic do powiedzenia wtedy i rzeczywiście można tutaj wiele spraw pokazać, jak one wyglądają, ale to jest prerogatywa pana prezydenta i ja na pewno nie będę, że tak powiem, skandował pod pałacem prezydenckim Rada Gabinetowa.
Panie pośle, naszym gościem Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, który utrzymał dzięki panu swoją funkcję.
Nieprawda. Krzysztof Bosak utrzymał swoją funkcję dzięki temu, że Platforma Obywatelska wstrzymała się od głosu. Gdyby Platforma się nie wstrzymała, proszę sobie policzyć, to Krzysztof Bosak byłby odwołany. Nasze głosy nie miały to znaczenia. Poza wymiarem...
Gdybyście za odwołaniem,
to i tak byście... Nie. Oczywiście. Jeden głos mniej. Niech pan policzy. Oni mieli to przeliczone. Krzysztof Bosak miał to przeliczone z Giertychem, prawdopodobnie i z Tuskiem. Jak pan policzy wszystkie głosy, które są dzisiaj w większości sejmowej i nasze, również pod tą nieobecność różnych posłów, to nawet gdybyśmy my wszyscy zagłosowali za odwołanie Bosaka, to i tak jednym głosem by się uratował. Dlatego, że głosy wstrzymujące się przy większości bezwzględnej są jak głosy przeciwko. Platforma to wiedziała, dogadała to z Bosakiem i wstrzymała się od głosu. A my w tej farsie nie chcieliśmy uczestniczyć, dlatego wyjęliśmy karty do głosowania. Niech sobie nowa koalicja załatwia to swoim głosem. No i załatwiła, utrzymała Krzysztofa Bosaka.
Nie chcę do tego wracać, ale fakty są takie, które teraz przedstawię, że to między innymi pan poseł zmienił decyzja klubu poradna. Wtedy była taka, odwołujemy Krzysztofa Bosaka.
Decyzja klubu była niezmienna i ocena marszałkowania i w ogóle sytuacji czy działania Konfederacji jest niezmienna. Ona została przedstawiona, ta diagnoza, znakomicie przez pana przewodniczącego Błaszczaka. Dyskusja dotyczyła tylko tego, czy głosować za odwołaniem, czy nie głosować wcale. Zwyciężyła druga koncepcja, nie głosować wcale, po to, żeby nie brać udziału w farsie nowej koalicji.
Dobrze, to tak czy inaczej, to dzięki panu nie było, między innymi dzięki panu nie było głosowania.
Panie redaktorze, pan przecenia moje możliwości. Ja mam tylko jeden głos w Sejmie, naprawdę tylko jeden. A w klubie Prawa i Sprawiedliwości jest 191 posłów. No to ja jestem jednym ze 191, naprawdę.
No to tym bardziej trzeba powiedzieć, że można mieć umiejętności perswazyjne, skoro mówiąc jeden głos na 191 daje się decyzję mieć podjął, wpływ na decyzję klubu.
Decyzję podjął po wielu dyskusjach klubowych, decyzję podjął pan prezes Jarosław Kaczyński z panem przewodniczącym Mariuszem Błaszczakiem. Takie są fakty,
panie doceniam panie skromność,
nie,
notujemy.
Naprawdę tak jest, no to notujemy. Są fakty. No, ja wiem, że niektórzy jak są fakty, nie tak jak nam pasują, to tym gorzej dla faktów, ale nie dla mnie. mnie. No, takie są fakty.
Zostaniemy przy swoich zdaniach, panie pośle. Pan na to pozwoli, mam takie prawo i będę z niego korzystał. Przemysław Czarnek, dobrze, ale nie o zaszłości, o przyszłości chciałem zapytać. Krzysztof Bosak proponuje reset konstytucyjny. Jest taki miejsce?
To jest pomysł. Słyszałem, że również pan prezydent wyraża zainteresowanie taką opcją. To by oznaczało jakiś okrągły stół wokół zmian przepisów, które by doprowadziły do jakiegoś rozwiązania tej sytuacji i wyjścia z tego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do państwa praworządnego. Natomiast ja mówiłem o tym również panu Krzysztofowi Bosakowi w ostatnią niedzielę w śniadaniu Rymanowskiego. Niech pan najpierw przekona swoich koalicjantów z Platformy do tego, że przestrzegali prawa. Wystarczy przestrzegać prawa, wystarczy przestrzegać konstytucji, jak mówi pan profesor Piotrowski, i wtedy rzeczywiście nawet reset jest możliwy. Nie jestem absolutnie przekonany, żeby nie powiedzieć, że nie wierzę, w to, że Platforma może usiąść z nami do stołu i mówić o jakichkolwiek wspólnych zmianach.
A Konfederacja, dla Trzecia Droga, Lewica?
Z Konfederacją z chęcią usiądę do stołu i zawsze będę rozmawiał. Deklaruję to, deklarowałem i deklarować będę.
Mimo, że nazwał ich pan koalicjantami tej Donalda Tuska.
Ale oni sami tę koalicję zrobili, przecież niech pan policzy głosy.
No ale teraz był tutaj Krzysztof Bosak i mówił bardzo krytycznie o obecnych działaniach rządu. To, że was krytykował, ma do tego prawa.
Świetnie.
Nie wszystkim musi się podobać minister Czarnek.
Ale ja tego nie wymagam. Wie pan, ja nawet nie mam takiej ambicji, żeby moi najbliżsi przyjaciele popierali mnie politycznie. Mam mnóstwo przeciwników politycznych wśród swoich przyjaciół, z którymi spotykam się towarzysko. Naprawdę.
No to może natomiast na Lubelszczyźnie zaznów wybory samorządowe, może tam koalicja z Konfederacją.
Ale my tam rozmawiamy bardzo często i bardzo dobrze z Konfederacją. Ja mówię tylko o tym, co się dzieje na szczeblu sejmowym. Na szczeblu sejmowym Krzysztof Bosak został uratowany głosami Platformy Obywatelskiej, która gdyby się nie wstrzymała, to byłby odwołany.
Panie pośle, za chwilę, za 80 kilka dni wybory samorządowe, no, mówi się, że pan może być szefem sztabu tej kampanii, to prawda?
Czytałem, bo mam dużo czasu teraz na komisji śledczej, jak powiedziałem, jak słucham tych wszystkich rzeczy, prawda, przez kilka godzin, to czytam dużo w internecie, ale pierwszy raz słyszę to z internetu, nigdy nie było takiej dyskusji, nigdy nie było takiego pomysłu, nikt ze mną na ten temat nie rozmawiał. Co więcej, mogę powiedzieć, że nawet gdyby ktoś ze mną na ten temat rozmawiał, to powiedziałbym nie, dlatego, że ja dzisiaj mam na głowie województwo lubelskie. Niech mi pan wie, że to jest bardzo ważne województwo z sejmikiem województwa, z 15 starostami powiatowymi z PiS-u i dzisiaj walczymy o to i idzie nam nieźle, żeby utrzymać władzę w województwie lubelskim.
To skoro dobrze to panu, jest skoro moje nieźle zadanie, panu idzie na Lubelszczyźnie, to czemu nie w całym kraju miały panu
To jest zadanie, źle? Które mi dał pan prezes Jarosław Kaczyński i z tego zadania się wywiązuje. O żadnym innym zadaniu nigdy nie słyszałem, nikt mi niczego i więcej nie proponował.
No bo wybory, jak powiedziałem, za mniej niż 3 miesiące, to chyba powoli warto jakieś plany przygotowywać.
A to my mamy te plany bardzo daleko idące w województwie lubelskim. Spotykamy się na zarządach wojewódzkich już teraz co tydzień. Mamy już gotowe listy w 19 z 23 powiatów. Mamy gotowe listy do sejmiku województwa. Jesteśmy gotowi na wybory samorządowe. Szybciej niż ktokolwiek inny. I zaczynamy działanie już takie kampanijne. Tak to działa. Ja się z tego wywiązuję. To jest moje zadanie powierzone
przez kierownictwo. Na prezydenta Lublina pan wystartuje?
Nie. W tym momencie kandydatura, która została zgłoszona do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i do władz partii, to jest kandydatura marszałka województwa, ale to wszystko się w tym momencie decyduje. Są jeszcze trzy inne kandydatury, bardzo dobre w moim przekonaniu. Nie muszę to być ja.
To już na koniec komisja śledcza. Kiedyś w normalnych czasach to byłby temat numer jeden, o tego byśmy rozmowę rozpoczynali. Jacek Sasin stanął przed komisją śledczą. I czego pan poseł się dowiedział od Jacka, od byłego wicepremiera Jacka Sasina?
Proszę państwa,
jakie są ustalenia komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych?
Ja od początku mówiłem, że ta komisja jest bez sensu, bo wszyscy wszystko wiedzą. Więc ta komisja jest tylko hucpą polityczną, teatrzykiem, który jest odstawiany przez pana Jońskiego w sposób krytyczny absolutnie. Można nawet skierować do niego słowa Wagnera, który mówił do von Nogaja, że nie ma słów wystarczająco w języku ludzi kulturalnych, wystarczająco obelżywie określających sposób prowadzenia przez pana komisji. Doprowadził pan komisję do upodlenia. Bo rzeczywiście tak to wczoraj było. I widzę, że myślę, że ludzie to widzą, że ta komisja się kompromituje. Kompromitują się dlatego, że wszyscy wiedzą wszystko o wyborach korespondencyjnych. Proszę mi tylko odpowiedzieć na jedno pytanie. Dlaczego my się zgadzamy na wszystkich świadków, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim? Wszystkich. Głosujemy za. A oni nie chcą powołania przed komisją śledczą Trzaskowskiego, Kidawy-Błońskiej i
Borysa. Bo twierdzą, że nic nie wiedzą o sprawie.
Jak to nie wiedzą? Jak Kidawa-Błońska mówiła, że wywaliła wybory, jak Trzaskowski mówił, że zablokował wybory i dziękuję wszystkim samorządowcom za zablokowanie wyborów i Senatowi za obstrukcję i zablokowanie wyborów. Kto jest winien temu, że wybory się nie odbyły 10 maja? A zatem kto jest winien temu, że zostały wydane te 70 milionów złotych na przygotowanie wyborów? No ci, którzy je zablokowali. Dlaczego oni nie chcą ich przesłuchać przed komisją, bo się boją. Tyle.
O tym mówił Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Śledczej do spraw zbadania wyborów kopertowych. Panie pośle, panie profesorze,
to
dziękuję.
Ja się państwu. To jeszcze jedno pytanie tylko na temat wyborów samorządowych w Lublinie. Radio Wnet jest w Lublinie, w związku z powyższym pytanie, kiedy podejmie Prawo i Sprawiedliwość decyzję o tym, kto będzie kandydatem?
Ja myślę, że ta decyzja zapadnie najpóźniej w ciągu następnych 10 dni.
I wszystko zależy od pana ministra, czyli decyzja jest w rękach.
Nie, nie, nie. Wszystko, jeśli chodzi o prezydentów, zależy od kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości tu w Warszawie.
A, czyli tutaj na Nowogrodzkiej są podejmowane tak decyzje. Czyli, bo myślałem, że Jarosław...
Myśmy przedstawili nasze propozycje, natomiast tutaj będzie wybór.
No dobrze, ale to wiemy, że Jarosław Stawiarski, a kto jest jego konkurentem?
Zostawmy, panie redaktorze, tę nutkę niepewności jeszcze przez te kilka dni. Naprawdę jesteśmy bardzo mocno zaawansowani w pracach przygotowawczych do kampanii wyborczej.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w Poranku Wnet. Jest godzina 8:31.